Wracamy do naszej rozmowy o etyce nikomachejskiej Arystotelesa. Tomasz Rowiński
przyniósł przyjaźń.
Tak,
to jest bardzo ciekawe. Kiedyś jakoś rzeczywiście się tym trochę zajmowałem, ale teraz postanowiłem przed naszą audycją wpisać sobie w wyszukiwarkę, słuchajcie, słowo przyjaźń. I co? W wyszukiwarce graficznej oczywiście mamy malarstwo romantyczne, takie dwudziestowieczne malarstwo poromantyczne, czyli osoby blisko siedzące obok siebie, tam przygarniające się, prawda, widać jakoś tą życliwość taką, prawda? Takie obrazy pewnej życzliwości. Natomiast rzeczywiście u Arystotelesa no, mamy te takie trzy przyjaźnie, tak, o których się mówi w szkolny sposób, czyli tą przyjaźń dla przyjemności, dla użyteczności i tą samą dla siebie, można powiedzieć, dla przyjaźni, tak?
Sensu stricto.
No w ogóle można powiedzieć, że jakby przyjaźń jest cnotą, ale jest w ogóle jakby taką zasadą całej antropologii, można powiedzieć. To znaczy jest jakąś taką zasadą, która w ogóle jakby dotyczy, właśnie opisuje relacje przecież w społeczności, relacje w państwie, ponieważ to przyjaźń jest jakby warunkiem sprawiedliwości, znaczy może nie tyle warunkiem, ale takim warunkiem praktycznej sprawiedliwości, bo jak nasz święty Tomasz komentuje, prawda, Arystotelesa, no mówi, że człowiek sprawiedliwy potrzebuje jeszcze przyjaźni do tego, żeby dobrze jakby współżyć z innymi ludźmi, ale przecież ta przyjaźń jest w ogóle nieromantyczna, bo dla przecież Arystotelesa i w ogóle antycznych kategoria przyjaźni łączy się z kategorią zgody na przykład, która jest po prostu kategorią filozoficzną, używaną w takim fizycznym zresztą opisie, tak? Znaczy zgoda, niezgoda, mamy u presokratyków nieustannie opis kosmicznych sił, prawda, które wzajemnie prowadzą spory albo się przyciągają. Właśnie kategoria przyciągania jest w jakimś mierze, czy skłonności, jest właściwie też bliska przyjaźni. Także okazuje się, że ta przyjaźń nas zwodzi. Słowo, które dzisiaj właśnie mamy, słowo romantyczne, przyjaźń, odjaźń, prawda, jakby nie oddające tego ducha antycznego czy klasycznego, jakby nas zwodzi, bo w rzeczywistości chodzi o pewnego rodzaju skłonność. No więc teraz pewnie możemy tak, możemy wrócić do tych trzech przyjaźni i jakby lepiej zrozumieć, jak można się przyjaźnić dla interesu, tak? No bo dla nas to też w takim romantycznym sensie przyjaźń dla interesu jest przyjaźń fałszywa po prostu, tak? A tutaj jest pewna skłonność, która ma jeden wspólny interes, na przykład jakiś użyteczny, nie wiem, handlowy czy społecznościowy, byśmy to tak sobie nazwali. Więc nie jest czymś fałszywym, ale zakłada pewien warunek. Oczywiście ona jest mniej trwała niż ta przyjaźń idealna, przyjaźń dla po prostu drugiego, tak? Dla wspólnego przebywania, rozmawiania, kontemplacji, tak? Ostatecznie jakiejś takiej wspólnej. No więc jakby to jest, to jakby wydaje mi się, bardzo ciekawe, bo wystarczy tylko trochę pogrzebać w tej przyjaźni, jakby odsłaniają się nam zupełnie inne znaczenie tego słowa, niż potocznie funkcjonujemy.
Dla mnie takim szczególnie trudnym momentem tej nauki Arystotelesa jest to, że ona jest, użyjmy takiego słowa, ona jest mocno stanowa w tym sensie, że jednak Arystoteles ma taką wizję, że przyjaźń ta właściwa jest możliwa między ludźmi no, równymi i tymi, które, jakby, których łączy wspólnota celów, tak? Znaczy, gdzie jakby nie chodzi po prostu o jakiś rodzaj, nie wiem, sympatii czy nawet wierności mimo wszystko, tylko wspólne cele. No i myślę sobie, że w takim społeczeństwie jak nasze, które jest, no chyba jednak bardziej mimo wszystko zróżnicowane w sensie postaw, tak, wyborów życiowych niż taka polis grecka, a na pewno jest tak, że nie ma tych stanów, tak, czy ci ludzie, znaczy nie jest tak, że ludzie jak grupują się tak mocno w takie bardzo ściśle społecznie określone grupy, no chyba, że się kogoś publikuje na Facebooku, tak, no wtedy rzeczywiście ma się wspólnotę celów z tymi, którymi się chce mieć. Dla mnie to jest taka duża, no, się trudność, sam też tego jakoś, powiedzmy, tam doświadczałem, tak. Nawet jak przeczytamy tę etykę nikomachejską, to nasze przyzwyczajenia dzisiejsze są takie, że trudno nam się pogodzić z tym, że jeśli osoba nam bliska, tak, jakby zupełnie świadomie, takie konsekwentnie wybiera inne cele, jeżeli inaczej, no to w jakim sensie tracimy z nią tą przyjaźń, tak? I dla nas to jest jakieś takie zgorszenie, no bo jak to, tak? Przecież przyjaźń właśnie powinna być bezwarunkowa. Nie powinna mieć względu na to, jakie mamy poglądy, tak? Powinniśmy się szanować mimo wszystko. No, to jest prawda, ale pytanie, czy to jeszcze wciąż rzeczywiście jest przyjaźń, tak? Bo rzeczywiście ludzie mają jednak potrzebę jakąś oddzielenia się wtedy, kiedy ta granica braku wspólnoty celów, takich podstawowych wartości jest, staje przekroczona.
Nie, muszę się przyznać, że na to całe zagadnienie przyjaźni bardzo pięknie wyeksponowane przez osobne księgi w etyce nikomachejskiej, to nawet podkreślmy, nie jest jakiś wątek, który gdzieś się pojawia w różnych miejscach, tylko jakby mamy osobno zebrany ten temat, że na te zagadnienia patrzyłem najpierw poprzez różne odróżnienia i podziały, które są u Akwinaty, u świętego Tomasza, a dopiero jakby potem w układzie, który Tomasza inspirował, czyli z etyki nikomachejskiej. I wydaje mi się, że w związku z tym zawsze patrzę na to zagadnienie przyjaźni jako na swoistą koncentrację zagadnienia miłości, szersze zagadnienie miłości, która ma jakby najróżniejsze właśnie jakby odmiany, tak? Czy to jest właśnie bardziej element pewnej skłonności, zupełnie elementarnej, takiej bezkolizyjności, którą też ludzie średniowiecza, autorzy średniowiecza traktowali jako rodzaj miłości między rzeczami, że one jakoś istnieją ze sobą razem i to jest element zupełnie fundamentalny. Ale przyjaźń w tej całej konstrukcji wygląda jako, myślę, się, najbardziej dojrzalsza forma miłości, dostępna wtedy, gdy, i to jest właśnie ta aktualizacja myśli Arystotelesa, już nie chodzi o po prostu łatwą taką sytuację stanowego wyrównania, tak? To jest tylko okoliczność, która ewentualnie ułatwia, ale nie sprawia.
No jeszcze mamy inne cnoty, które tu wchodzą, właśnie, na przykład megalopsychia, prawda? Właśnie, czyli wielkoduszność jest
czyli
podstawowa.
Sytuacja, w której ta równość, bo rzeczywiście przyjaźń, tak jak Arystoteles to nam uczy, jest możliwa tylko między równymi. Pierwsze skojarzenie jest jakieś takie równości materialnej, ilościowej, ale wyrównanie moralne, to znaczy pewne wyrównanie w podstawowych, najważniejszych cnotach, która tworzy oczywiście to, że tam, jak mówi z kolei chyba tam u Seneki, tak, czy u Cycerona jest, że przyjaźń to jest tego samego chcieć i tego samego nie chcieć, tak? Efekt tego. Więc w tym sensie tu do Pawła Grada się zwracam. Ja myślę, że my rzeczywiście dzisiaj mamy ten problem, że bardziej myślimy jakby przywiązaniami, poglądami, tak? Tak. To się z czymś do czegoś skłania i tak dalej, a mniej cnotami. To znaczy mniej, myślę, że Arystoteles jest też wielkim nauczycielem tego, że ludzie nie dzielą się wyłącznie albo przede wszystkim poglądami, tylko przede wszystkim tymi zupełnie podstawowymi, wyrażającymi się w cnotach, ukierunkowaniami życiowymi. Czyli można się nazwać na dziesiątki różnych sposobów. My dzisiaj uwielbiamy te różne te etykietki i tak dalej. My gubimy się w nich, tak. A tymczasem to tak naprawdę prawdziwymi nazwami tego wyrównania są cnoty. I to jest ten element, który daje się nazywać, ale już nie jest to najważniejsze. Tak? Jaki kto manifest w danej chwili podpisał, tylko bardziej co z tego w jego życiu wynika.
Tak? No chociaż poglądy powinny nadawać kierunek, tak?
Tak, tak, zdecydowanie. Cnotą, nie jest oczywiście tak, nie chodzi o... Tak.
Ale na przykład pytanie jest takie właśnie, czy potrzebujemy też jakiejś tu emocjonalnej gratyfikacji, tak, w tej przyjaźni Arystotelesa, czy właściwie nie. To znaczy, możemy sobie wyobrazić na przykład przyjaźń małżeńską, prawda, która tak, może być oczywiście na przykład trudna, ale skupiona na wspólnych celach, tak? Na dzieciach, czy nawet na wzajemnym dobru po prostu, ale no z jakimś, no nie wiem,
może to jest
oschłością emocjonalną.
Może to jest wytrych, ale ja podejrzewam, żebym odpowiedział, że gratyfikacja moralna pojawia się jako rezultat realizacji pewnego dobra obiektywnego, tak? Czyli nie zaczyna się od emocji, tylko pewnych działań, które są nakierowane na wspólne dobro i potem pojawiają się ewentualnie pozytywne emocje. Natomiast
dla mnie bardzo elementem leczącym i pozytywnym po takim romantycznym przekonaniu z naszej kultury, z romantyzmu, wynikającym, że jak człowiek jest przyjacielem, to właśnie przyjacielem całego świata. I potem jest taki problem, że to nie jest realne, więc pojawia się zaprzeczenie. To w takim razie przyjaźń nigdy nie jest szczera, nigdy nie jest do końca. Otóż leczące było to, że u Arystotelesa i w całym tym nurcie refleksji mamy uwagę, nie można być przyjacielem całego świata. Można być porządnym, nie? Można być szlachetnym wobec trzeba. To wyraża pewną normalność dojrzałości człowieka, tak można powiedzieć. Do tego rośniemy, żeby każdemu oddać jego sprawiedliwość. Tak? Nawet tym, których nie lubimy, ale powinniśmy umieć. Ale przyjaźń to jest już coś innego. Przyjaźń, Arystoteles podkreśla, nie może dotyczyć masy ludzi dookoła. Nie mamy tyle w sobie życia. I nie, to jest jeden element, którym chrześcijaństwo być może po swojemu przekracza ten wątek. Mianowicie rzeczywiście pewien rodzaj, ale już inaczej, pojętej przyjaźni nadprzyrodzonej, rzeczywiście w Kościele powoduje, że jesteśmy w stanie, tak, zaprzyjaźniać się z obiema.
Tylko tam chyba jednak bardziej są te stoickie wpływy, tak, pewnej takiej republiki powszechnej, prawda, kosmicznej wręcz, która jest, no, potem zapożyczana przez ojców Kościoła, na przykład w ich pismach.
Tak, nawet już u świętego Pawła.
Tak, tak.